Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Tomasz Bucheński, wojewoda mazowiecki. Dzień dobry, panie wojewodo, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie wojewodo, jest pan już spakowany, bo razem z innymi wojewodami podał się pan do dymisji, razem z dymisją rządu premiera Morawieckiego. No póki co jeszcze wykonujecie swoje obowiązki, ale pewnie długo to już nie potrwa.
Jeżeli, tak, podałem się do dymisji, więc można mój stan określić w gotowości przeprowadzkowej, ale jeszcze się nie wyprowadziłem i wykonuję swoje obowiązki tak długo, jak nie zostanę odwołany przez premiera.
Ale już pod biurkiem te kartoniki czekają, jakieś kontenerki, wszystko. Żeby, znaczy, jednym słowem, czy pan nie wierzy już w to, że premier Morawiecki dłużej będzie premierem niż tydzień, który pozostał ewentualnie do uzyskania wotum zaufania od Sejmu 10 kadencji? No,
z głosów, które padają, jak i z wypowiedzi pana premiera, przebrzmiewa taki wniosek, że rozmowy są bardzo trudne i nie udało się pozyskać żadnych koalicjantów, którzy mogliby sprawić, że rząd uzyska wotum zaufania. No ale zobaczymy w momencie uzyskania, w momencie tego głosowania, bo to głosowanie jest bardzo istotne ze względu na kwestie programowe, bo tutaj trzeba będzie rozliczać tych, którzy głosowali za jakimś programem, a tych, którzy ten program odrzucili. Ale ja w każdej chwili jestem gotowy opuścić mój gabinet, ale kontenerków nie mam, bo nie mam aż tak dużo rzeczy, może kilka książek.
Panie wojewodo, ale może premier powinien zrezygnować już z tej misji tworzenia rządu, czy z dowiezienia tej próby uzyskania wotum zaufania przez swój nowy rząd. Jeżeli rozmowy są trudne, nie słychać, żeby pozyskał jednego choćby posła, klub PiS to 191 posłów plus ewentualnie trzech posłów koła Kukiz 15, to się nijak nie składa do 231, to brakuje no nieprawdopodobnie dużo.
Znaczy, no, ja po pierwsze uważam, że dobrze, że prezydent powierzył premierowi Morawieckiemu tę misję.
A
bo
dlaczego?
Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało najlepszy wynik i oczywiście możemy koncentrować się na politologicznych analizach, jak kłótniach między liderami obozów, ale ostatecznie decydują posłowie. Więc dobrze, że premier uzyskał tę możliwość, jeżeli największa partia...
Przecież to absurd, panie wojewodo. No
dlaczego?
Przecież pan wiedział od początku, że premier nie ma szans na stworzenie tego.
Nie, dlaczego?
Dlaczego dobrze?
Nie takie rzeczy się...
To dlaczego?
Nie takie...
Dlatego, że macie 191 posłów w klubie, a po drugiej stronie jest koalicja, która ma prawie 250
nie, posłów. Nie takie historie w demokracjach świata widywaliśmy. Warto było, aby premier podjął te rozmowy i zobaczymy, za czym zagłosują parlamentarzyści, bo to jest bardzo istotne. To nie jest tak, że scena polityczna jest raz na zawsze zabetonowana. Myślę, wydaje, że premier nie może zrezygnować, ponieważ otrzymał misję od prezydenta w pierwszym kroku konstytucyjnym.
Wydaje mi się, że może.
Wydaje mi się, że nie.
To jest kwestia poproszenia Sejmu o udzielenie mu wotum zaufania. Może tego nie zrobić.
Ale to jakby poprosił, że i będzie już wyznaczona data, tak? Ale tak, data i godzina głosowania, zdaje się, w poniedziałek za tydzień.
Tak, może na tym etapie.
Więc na tym etapie nie może. Na tym etapie nie może, bo jesteśmy w trybie konstytucyjnym i muszą się wszystkie po kolei odbyć.
Okej, to tydzień jeszcze na pewno poczekamy. Panie wojewodo, czy pan widzi coś takiego jak afera wiatrakowa? Bo niektórzy posłowie, parlamentarzyści, politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią już o aferze wiatrakowej, o tym, że złożono w ubiegłym tygodniu projekt ustawy mrożący cenę energii i też wprowadzający liberalizację, powiedzmy, prawa dotyczącego farm wiatrowych. No to widoczny efekt działania lobbystów. Jak pan to ocenia?
No uważam, że tak jest. To znaczy każdy, kto widział kiedykolwiek jakikolwiek projekt przygotowany przez samych posłów, to wie, że jest to bardzo skomplikowany legislacyjny akt. Ustawa wiatrakowa ma ponad chyba 100 stron, zdaje się, coś koło tego. To jest bardzo skomplikowana regulacja, która jest przygotowywana przez profesjonalistów, a nie grupkę posłów, którzy się zbiorą. Szczególnie, że wiemy, że większość osób, które się podpisały za tym projektem jako wnioskodawcy, nie za bardzo go znają z tego, co jak dziennikarze...
To jest normalna praktyka w sobie.
No tak, ale to wiemy, że w takim razie, że nie oni go napisali, tylko mamy przypuszczenie, że lobbyści go to napisali, ale to nie jest...
Ale to już jakby to jest... Tak to nie wygląda, że tych 15 posłów, czy tam 20 podpisano, to oni razem siedzieli i pisali.
Tak, ale albo piszą...
Pisało, nie wiem, 2, 3, 5 z prawnikami, reszta się podpisuje.
Zgoda, ale w procesie legislacyjnym, ale nawet nie prawnicy tak skomplikowaną
ustawę. Czasami in blanco się podpisywali jeszcze posłowie.
Czasem tak skomplikowaną ustawę przygotowują nawet nie prawnicy, tylko naprawdę eksperci w danych ministerstwach. Ale sprawa jest bulwersująca, dlatego że przynajmniej mnie bulwersuje, dlatego że premier Tusk powiedział, że należy rozważyć o wycofanie się z atomu z Amerykanami, a jednocześnie proponowane jest rozwiązanie, które jest niestabilne i w jakiś dziwny sposób koreluje idealnie z przemysłem przemysłem niemieckim, duńskim i holenderskim. Potrzebujemy energii z atomu i potrzebujemy energii odnawialnej, ale nie może być to robione w taki sposób, że dociska się nas kolanem, szantażując ekologicznie, a tak naprawdę przepychając interesy przemysłu niemieckiego, holenderskiego i duńskiego, bo tak to w tym momencie wygląda. I to jest wrzutka, bo przecież równie dobrze można było z tym poczekać, przeprocedować to w rządowym trybie legislacyjnym, czyli przez ministerstwa, następnie przez rząd, przez Rządowe Centrum Legislacji i wysłać do Sejmu, tak jak to wszyscy zawsze mówią, że powinno być robione.
Tak, i szczególnie politycy Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim czasie.
Ja zawsze tak,
tak zawsze robili. Być może pan wojewoda tak mówił, ale w Zjednoczonej Prawicy nie zawsze tak to wyglądało, a nawet często wyglądało.
Nasza demokracja nie jest doskonała, ale ci, którzy złożyli ten projekt, zapowiedzieli absolutnie nowe standardy i że nie będą robili takich rzeczy, a jednocześnie pierwszy projekt, jaki złożyli, to właśnie w tym trybie.
Ale pytam pani wojewodę o tych lobbystów, na ile to jest jakieś domniemanie i...
Jest to domniemanie.
To jest teorii spiskowej, a na ile jakieś poważne zarzuty.
Nie każde domniemanie jest teorią spiskową. No to jest rozumowanie...
Tak, 5 miliardów euro i tak dalej, brakujące tutaj...
Nie, panie redaktorze, to jest szerszy
parę
kontekst.
Parę klocków pasuje faktycznie do tej układanki, ale na ile można mówić o jakichkolwiek dowodach na to, że to jest działanie pod wpływem tych zagranicznych, niemieckich na przykład koncernów.
Zgoda. Twardych dowodów na to nie ma, no ale posługujemy się rozumowaniem dedukcyjnym. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że kiedy w Polsce nie było autostrad, weszliśmy do Unii Europejskiej, mieliśmy fundusze strukturalne na budowę autostrad i akurat warunki były tego rodzaju, że firmy mogły przystępować do ich budowy, jeżeli miały doświadczenie w budowie autostrad. Zatem polskie firmy nie startowały zagraniczne. Kiedy polskie się nauczyły, dziwnym trafem zaszło takie zjawisko, że się priorytety unijne zmieniły i akurat będziemy budowali farmy wiatrowe, fotowoltaikę. Akurat kto jest największym producentem? No przypadkiem firmy zachodnie. Założę się, że za 5-7 lat, kiedy dopracujemy się naszych własnych potentatów w tej dziedzinie, znowu się zmieni priorytet i znowu gro środków europejskich wydawanych na te cele będzie z powrotem wracało do krajów starej Unii.
Ale panie wojewodo, Prawo i Sprawiedliwość parę miesięcy temu też zmieniło prawo, jeżeli chodzi o wiatraki. To rząd proponował 500 metrów. Odległość 500 metrów, o której teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, skandal, Boże, jak tak można?
Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że 300 metrów, a w niektórych przypadkach i mniej, jest skandalem.
Sami proponowali 500, rząd proponował 500. Potem na etapie prac sejmowych ta słynna poprawka byłego szefa komisji, a chyba ciągle jest Marek Suski szefem tej komisji, w tej kadencji Sejmu też, Komisji Energii. No w każdym razie z 500 na 700 metrów, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości też proponował na początku 500.
No i zostało to przegłosowane przez większość Prawa i Sprawiedliwości.
No nie, ale teraz Platforma mówi, że to jest początek prac, będą poprawki, będziemy dyskutować o tym, więc punkt wyjścia wtedy mieliście bardzo podobny.
Nie mieliśmy, dlatego że samo uniemożliwienie stawiania tych wiatraków to jest decyzja większości Prawa i Sprawiedliwości z pierwszej kadencji 2015.
Tak, dokładnie.
I to była istotna decyzja na wniosek, nie zmieniło się, bo ostatecznie te przepisy, nie było takiej woli w klubie Prawa i Sprawiedliwości, żeby go przegłosować. Więc...
Była, tylko 700 metrów, tylko... nie 500, potem była poprawka z 500 na 700 i panie wojewodo teraz obowiązują te przepisy.
No więc się zmieniły, no właśnie, tak, ale, no, nie było,
hałd,
no ale nie było tego rodzaju rozwiązania, jakie proponuje pani Henik-Kloska, tak? Czy Koalicja Obywatelska.
No, mówię właśnie, że...
Jest to zagadnienie, bo proszę zrozumieć, w tej kwestii znajdujemy się jakby pomiędzy dwiema wartościami, które naciskają na ten problem. Z jednej strony kwestia budowania jak największej liczby odnawialnych źródeł energii i w ogóle tworzenia polskiego miksu energetycznego, aby sprostać wymogom Unii Europejskiej i odejścia od węgla. A z drugiej strony wolą mieszkańców, kwestią zagospodarowania przestrzeni, która musi być w umiejętny sposób regulowana. To nie było odpowiednio zrobione do 2015 roku. Po 2015 roku to zostało zablokowane. Wiele osób, ekspertów i innych specjalistów mówiło, że są zbyt rygorystyczne przepisy. Skąd ten projekt Prawa i Sprawiedliwości? Ale to jest daleko do wolnej Amerykanki proponowanej przez Koalicję Obywatelską w tej poselskiej wrzutce.
Panie wojewodo, chciałby pan być kandydatem na prezydenta Warszawy? Czy może będzie pan wkrótce kandydatem na prezydenta Warszawy?
jeżeli otrzymam taką misję, czy taką propozycję wypełnienia takiej misji, to mówię publicznie zawsze, że ją przyjmę, bo to jest bardzo zaszczytne i ważne zadanie.
Czyli można powiedzieć, że chciałby pan być tym kandydatem na prezydenta Warszawy i prezydentem Warszawy,
no,
tak?
Na pewno nie bronię się przed tym, ale żeby mówić, żebym
chciał... No czy pan o to zabiega, no bo to też tak? Chyba tak jest w Prawie i Sprawiedliwości. Pytam, czy...
A czy to jest teoria spiskowa, czy to domniemanie, panie redaktorze?
Tutaj pytam u źródła, czy pan w Prawie i Sprawiedliwości no, wysyła sygnały, że jest pan gotowy, żeby pan chciał, że ma pan szansę na uzyskanie prezydentury?
Prowadzimy różnego rodzaju rozmowy, ale nie nazwałbym tego, że ja dokonuję jakiegoś lobbingu. Raczej koncentrujemy się na kwestiach programowych.
Mhm, ale programowych, jeżeli chodzi o Warszawę też?
W ogóle o wybory samorządowe, o to, przed jakimi wyzwaniami stoi Polska, jak się zmieniła scena polityczna i jak należy na to odpowiedzieć, aby strona prawicowa w Polsce mogła rządzić.
Okej, czyli rozumiem, że rozmawiacie o tym, co zrobić, żeby w wyborach samorządowych wyglądało to lepiej niż w tych wyborach parlamentarnych, które za nami. Jak powinno się zmienić Prawo i Sprawiedliwość, jak powinien się zmienić program Prawa i Sprawiedliwości, tak? Trwa taka dyskusja?
Na pewno, trwa taka, trwają takie tego rodzaju rozmowy koncepcyjne. Tak.
To z tego, co na razie zaobserwowałem, panie wojewodo, to chcecie zaproponować PiS Light, bo premier mówi o tym, że on to w zasadzie od zawsze był za tym, żeby in vitro finansować z budżetu państwa, premier był zawsze za kompromisem aborcyjnym, tym z 93 roku. No, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek też w tym studiu mówił o tym, że z in vitro tam problemu żadnego nie ma. No i wiemy, że wielu polityków PiSu głosowało za tą propozycją obywatelskiego projektu. Tak, to był obywatelski projekt. Czy Prawo i Sprawiedliwość pójdzie w kierunku centrum właśnie?
Wydaje mi się, że jest to rozsądny kierunek. Bardzo mnie pan redaktor urzekł tym określeniem PiS Light, bo to oznacza, że byliśmy nie light, czyli byliśmy bardzo słodcy, ale może nie do końca tak jak Coca-Cola.
A nie, to light zdrowy. Nie chodziło mi o bez cukru, tylko chodziło mi o czy, bardziej
czy o czy niskotłuszczowe produkty.
Hard,
rozumiem. A ja to tak zinterpretowałem. Zatem będziemy nadal tak samo słodcy, ale ze słodzikiem, czyli z mniejszą liczbą kalorii, czyli bardziej przystępną. Nie, ale mówiąc poważnie, tak, myślę, że konieczne jest i myślę, że wszyscy politycy się temu przyglądają. Zmianie generacyjnej w polskiej polityce, nowym postulatom, nowym głosom i nie można być na to głuchym i myślę, że Prawo i Sprawiedliwość też nie będzie.
A mówił to Tomasz Bochański, wojewoda mazowiecki. Dziękuję za pierwszą część radiową naszej rozmowy. Internetowa dogrywka przed nami. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia, dobrego tygodnia.
Miłego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Tomasz Bochański, wojewoda mazowiecki, cały czas jest z nami. Panie wojewodo, o prezydenturze w Warszawie trochę rozmawialiśmy, o tym, czy pan może być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, ale z pewnością, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, to tym kandydatem będzie Rafał Trzaskowski, bo chyba deklarował już, prawda, prezydent Warszawy, że będzie o reelekcję się ubiegał. Jak pan ocenia tę prezydenturę Rafała Trzaskowskiego, tę pierwszą kadencję?
Miałko oceniam. Uważam, że w porównaniu z innymi prezydentami, to wszystkimi, powiedzmy 89 roku, udało mu się niewiele zrobić i jest bardzo nieobecny w Warszawie. To znaczy ewidentnie jest zainteresowany polityką ogólnopolską, parlamentem, tym co się dzieje w walkach, ponieważ jest wiceprzewodniczącym Platformy, no to co się dzieje w tej wielkiej polityce, a samorząd nawet tak wielki jak Warszawa i tak bogaty jak Warszawa, no to jest inny wymiar działalności. Mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia z pewną absencją intelektualną.
Ale taka ocena to nie jest jakaś druzgocąca krytyka, mam wrażenie, tylko jeżeli za mało prezydenta Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, to rozumiem, że ta jego skromna obecność to dobra obecność.
Znaczy,
pan więcej aktywności.
Nie wiemy, co by było, jakby było go dużo. Może spekulujemy, może jakby było bardzo dużo, to właśnie czy krytyka byłaby druzgocąca. Nie wiem, może to dobrze dla Warszawy, ale to mówię tak prześmiewczo. Uważam, że niektóre projekty, które wymyślił i zrealizował, bo zacznę paradoksalnie od komplementu, żeby nie było, że jestem jakimś krytykantem, na przykład kładka nad Wisłą, pieszo-rowerowa, uważam, że to jest fajny pomysł.
A wielu fajnie by było. To krytykowało.
No zgoda, no ale mamy pluralizm, ale gdyby z 4 takie kładki w ogóle powstały, to by było jeszcze lepiej, ale dobrze, że ta powstaje, tak?
Stać nas na takie aż fanaberie, 4 kładki pieszo-rowerowe.
Nie uważam, że najbogatszy samorząd w Polsce, który ma ponad 20 miliardów złotych w swojej dyspozycji, który stara się ożywić wybrzeże Wisły, które od zawsze w historii, od zawsze, jakbyśmy sięgali pamięcią, było w ten sposób pozostawione same sobie. To jest bardzo fajny pomysł, ale jednocześnie bardzo wiele zadań, które pan prezydent powinien wypełniać, leżą, to znaczy jego polityka transportowa. gotowa, to jest brak wizji. Trzecia linia metra jest tylko na papierze, tam nic nie jest przygotowane. Problemy z remontami, problemy z przemieszczaniem się w ogóle w granicach aglomeracji, problemy z zagospodarowaniem przestrzeni.
Może dużo się dzieje, dlatego są problemy z przemieszczaniem się. Tak aktywne są władze Warszawy, tych remontów faktycznie
pozytywna wykładnia. Nie, remonty są robione tuż obok siebie w Superekspresie. Znaczy tuż obok siebie w taki sposób, że nie da się przejechać. Całe osiedla, dzielnice są odcięte. W Superekspresie często możemy przeczytać o tym, jak coś, co pół roku temu zostało wyremontowane, właśnie jest rozkopane ponownie, jakiś przystanek. Nie, jest chaos, jest brak gospodarza. Widać, że nikt nad tym wszystkim w sposób taki systematyczny, strategiczny nie czuwa i Warszawa na tym cierpi, ale jednocześnie wspaniale się rozwija, bo mieszkają tutaj wspaniali przedsiębiorcy, wspaniali ludzie, którzy są dynamiczni, którzy budują to miasto i Warszawa się tak trochę obok miasta, w sensie magistratu rozwija. Fajnie byłby taki efekt synergii. Tego
brakuje. W Warszawie można wygrać z kandydatem Platformy Obywatelskiej? To jest do zrobienia w ogóle?
Żeby... Uważam, że polityk musi się mierzyć intelektualnie z każdym wyzwaniem i nawet jeżeli ktoś uważa, że coś zostało dane raz na zawsze, to raz na jakiś czas zgadza się pewien game changer i nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie.
No tylko nie twierdzę, że raz na zawsze, bo sytuacja polityczna
się zmienia,
ale mniej więcej te wybory samorządowe odbędą się w realiach takie, jakie mamy dzisiaj po zwycięstwie, po porażce Prawa i Sprawiedliwości, oddaniu władzy, więc klimat też wam nie sprzyja. W ostatnich latach, jak wygrywaliście wszędzie, to nie akurat w wyborach na prezydenta Warszawy, więc pytam, czy jeżeli na innych polach też przegrywacie, to dlaczego na tym miało być łatwiej wygrać niż w tych czasach bardziej sprzyjających Prawa i Sprawiedliwości?
Wygraliśmy przegrywając, nie jest aż tak tragicznie. 7,5 miliona ludzi nam zaufało.
To ja nie życzę takich zwycięstw panu wojewodzie.
Dziękuję, dobrze, ale proszę
takich porażek jak te platformy bardziej.
Nie, ale niektórzy politycy i komentatorzy mówią, że nawet jakby tutaj święty Franciszek wystartował z Rafałem Trzaskowskim czy z kimkolwiek inny, to by przegrał. A nie należy tak w ten sposób rozumować. Należy zaprezentować wizję rozwoju Warszawy.
Czy
należy...
święty Franciszek mógłby wygrać jednak?
Nałożyć strategię. Może, nie wiem, ale uważam, że tak nie jest, bo równie dobrze moglibyśmy zrezygnować z wyborów samorządowych w Warszawie i mówi Donald Tusk wskazywałby prezydenta warszawiaką. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o wizję, o konkurencję, o to, żeby w debacie publicznej pewne tematy się pojawiały. Często kandydaci podkradają sobie później pomysły, które realizują. Wielu włodarzy wielkich miast brało pomysły od kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, potem je wdrażało, bo to jest twórcze i z korzyścią potem dla mieszkańców. Także nie należy w ogóle się tym przejmować, należy podjąć rękawice.
Panie wojewodo, a jakie znaczenie może mieć plan póki co chyba nie ogłoszony, ale gdzieś tam w Platformie wszyscy o tym mówią, Rafała Trzaskowskiego, żeby ubiegać się o prezydenturę już ogólnopolską w 2025 roku w kontekście tego, co dzieje się teraz z Szymonem Hołownią, czyli taki wybuch popularności marszałka Sejmu absolutnie jest w ostatnim czasie postacią numer jeden tego zwycięskiego obozu. Czy to może zmienić plany Rafała Trzaskowskiego, jeżeli chodzi o Warszawę? Czy może pomyśleć, że w walce o prezydenturę ogólnopolską już teraz lepiej wziąć się do boju na innych polach niż na tym stołecznym? Jak pan na to patrzy?
Oba scenariusze są możliwe. To jest pasjonujące, bo pamiętajmy, że polityka nie rządzi się takimi zasadami jak nasze życie codzienne. Nie ma w niej przyjaźni, nie ma w niej wrogów na zawsze. Są pewne cele, które ktoś chce osiągnąć, a każda partia polityczna, tutaj się trochę w analityka wciele, chce posiadać urząd prezydenta Polski niezależnie, żeby jej kandydat wywodzący się z tej partii objął ten urząd. I zarówno Platforma, jak i Hołownia, a rozumiem, że Kosiniak-Kamysz razem z Hołownią, zarówno tak samo Lewica, każdy z tych formacji tworzących nowy, którzy chcą tworzyć nowy rząd, będzie ze sobą wzajemnie konkurowało. Trzaskowski kontra Hołownia. To jest bardzo duży problem dla obu panów. Obaj będą siebie podgryzali w pewien sposób. Oczywiście w pozytywny, próbując być jak najbardziej
eksponowani
w mediach, przebojowi. W różnych formatach mogą ze sobą konkurować. Ale to może również powodować zasadnicze zgrzyty w koalicji samej, która chce tworzyć rząd i w relacjach na przykład marszałka z przyszłym rządem, no bo jeżeli Donald Tusk będzie stawiał na Rafała Trzaskowskiego, a Szymon Hołownia będzie stawiał sam na siebie, co widzimy ostatnimi czasy, no to dojdzie do pewnych zwarć i tarć w najbliższym czasie.
Ale póki co to jest w sferze no marzeń, to może za dużo słowo, ale polityków Prawa i Sprawiedliwości nadziei, tak? Że
zobaczymy. To nie jakoś... nadziei, wie pan. No, ja z zainteresowaniem obserwuję to, co się dzieje. No, mamy marszałka, który jest przebojowy. W odróżnieniu od wszystkich poprzednich marszałków, którzy chcieli jakiś porządek wprowadzić w Izbie, on postanowił swoim ego przykryć wszystkich 459 ich tak przygasić. Zobaczymy, kto wygra. No, to jest bardzo ciekawe, że się dzieją.
Jeszcze o jedną rzecz pana zapytam. Czy tak krótko prosiłbym o odpowiedź. Zmiana władzy teraz, no właśnie, strata władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, Platforma i Trzecia Droga, Lewica, stary, przejmują część polityków PiSu, przedstawia to jako w ogóle dramat, tragedię, suwerenność Polski będzie pod znakiem zapytania, możemy ją stracić, rozpłynąć się w unijnej magmie i tak dalej, a pana zdaniem to jest jakaś tragedia faktycznie, czy uważa pan, że po prostu będzie w pewnych obszarach lepiej, w pewnych gorzej, ale no nie wiem, jestestwo Polski, suwerenność, bezpieczeństwo obywateli zagrożone nie są.
To zależy, jeżeli mówimy o dyskusji nad nowym kształtem Unii Europejskiej, jeżeli Donald Tusk podpisałby wszystkie te zmiany traktatowe, tak jak chce kanclerz Scholz, tak, to by była tragedia i zagrożenie dla naszej niepodległości. No tak mówi, ale ja mu nie wierzę. W momencie, kiedy gdyby je podpisał, tak, to jest zagrożenie dla naszej niepodległości. Jeżeli chodzi o samo ich zwycięstwo wyborcze, no to jest mi niewątpliwie żal mojej ojczyzny, bo mamy inne poglądy, ale no, odrobinę nadziei natknęła mnie wypowiedź pana Kosiniaka-Kamysza, który zmienił swój stosunek do WOT-u i do inwestycji zawartych kontraktów przez premiera Błaszczaka, że to będzie kontynuowane. Jeszcze gdyby się zgodzili na to, żeby CPK i Atom powstały, to trochę więcej bym miał w sobie nadziei, ale no entuzjastą nie jestem tego projektu politycznego.
A mówił to Tobiasz Bochański, wojewoda mazowiecki. Bardzo dziękuję panie wojewodzie za rozmowę. Państwu
dziękuję.
Dziękujemy za uwagę. Dobrego dnia.
Miłego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.